Dzień dobry, Bartosz Majewski, witam serdecznie w czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Instytut Studiów Wschodnich, Polską Agencję Prasową oraz Szkołę Górnochodową w Warszawie. Tematem dzisiejszego spotkania jest wpływ agresji Rosji na Ukrainę na polski rynek pracy. Witam serdecznie naszych rozmówców, a są nimi pan prezes Rafał Baniak, prezes Zarządu Pracodawców RP.
Dzień dobry, witam.
Oraz pani profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, prorektor SGH do spraw nauki, a jednocześnie dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH.
Dzień dobry.
Ponad 3 miesiące od rozpoczęcia inwazji, więc być może już możemy pokusić się o pierwsze oceny, jak ta sytuacja wojny na Ukrainie zmieni nasz rodzimy rynek pracy. Panie prezesie.
Jak zmieni, jeszcze nie wiemy do końca, natomiast wiemy, jak zmieniła na dzisiaj. Według różnych szacunków, ale bazujmy na tych oficjalnych, polską granicę na kierunku ukraińskim przekroczyło po 24 lutego 3 700 000 osób. To niespotykana dotąd fala uchodźców po II wojnie światowej, przynajmniej w naszej części świata. I to byli ludzie, którzy uciekali przed właśnie agresją. To była fala uchodźca spowodowana działaniami wojennymi na terenie Ukrainy. W większości były to i są to dzisiaj również matki z dziećmi, więc dość określona grupa przybywających do Polski. A jednocześnie mamy do czynienia z ubytkiem męskiej części, jeżeli chodzi o rynek pracy, którzy to mężczyźni wracają, żeby bronić swojej ojczyzny. Nie jest tajemnicą, że tutaj nie ma żadnej zastępowalności. Mężczyźni opuścili głównie place budów, fabryki, firmy transportowe, logistyczne i tutaj ciężko szukać modelu, żeby zastąpić tych pracowników nowymi ludźmi, którzy właśnie teraz przybyli do Polski. My dzisiaj mówimy może jeszcze nie o szoku na rynku pracy, natomiast absolutnie mówimy o sytuacji nadzwyczajnej. Tak jak powiedziałem, to nie są miejsca pracy, które mogą być natychmiast zapełnione czy obsadzone nowymi przybyszami z Ukrainy. Dlatego ja osobiście, moja organizacja natychmiast de facto wystąpiliśmy do rządu o to, żeby zastosować ułatwienia podobne do tych, jakie ma dzisiaj Ukraina. Mówię o okresie przedwojennym dla innych krajów, zwłaszcza dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Myślę o krajach chociażby takich jak Uzbekistan czy Tadżykistan. Tam mamy pracowników wykwalifikowanych, którzy uczestniczyli w budowie czy w budowach ośrodków przemysłowych, komercyjnych, chociażby w takich miastach jak Dubaj czy chociażby w Moskwie. Więc są to ludzie, którzy posiadają kwalifikacje, mogliby wejść w sposób dość naturalny na polski rynek pracy, a co najistotniejsze, są do tego chętni, więc jakby rolą państwa polskiego jest udrożnienie przepustowości właśnie tego kierunku, co dzisiaj niestety dzieje się słabo lub nie dzieje się wcale. Mam informację, że chociażby do ambasady naszej w Taszkencie, do naszych wydziałów konsularnych oczekuje już kilka tysięcy chętnych osób, które mogły wyjechać. Natomiast rozpatrywanych podań o przyjazd, o zgody jest na poziomie kilkudziesięciu dziennie, więc jest możliwość. Natomiast nie nadążamy z realizacją właśnie tej możliwości.
Pani profesor, to samo pytanie. Jak wojna na Ukrainie zmieni nasz rodzimy rynek pracy? To przewidywanie zawsze jest bardzo trudne, tym bardziej, że nie wiemy, ile wojna będzie trwała.
Bardzo wielu rzeczy nie wiemy, ale no, tak jak powiedział pan prezes, znaczy z tych 3 700 000 według szacunków różnych w Polsce jest około 1,5 miliona osób. Pozostałe osoby dalej pojechały gdzieś do
część
innych krajów, albo
siebie.
Część wróciła do siebie. Z tej grupy no, około połowy to są osoby w wieku produkcyjnym, czyli takie, które teoretycznie mogą podjąć pracę. I tak jak
część
powiedział
pracy
pan prezes,
jest zdalnie, będąc w Polsce dalej.
Większość to kobiety, tak? Więc teraz faktycznie część pracuje zdalnie, kontynuując swoją pracę w formie zdalnej. Część podjęła pracę zapewne w szarej strefie, część podjęła pracę legalnie. Już też wiemy, że około 140 tysięcy osób się zatrudniło, korzystając z różnego rodzaju możliwości wsparcia na mocy specustawy, która została przyjęta i która ułatwia rejestrację w urzędach pracy i odnalezienie zatrudnienia. Ale faktycznie to nie jest budowlanka, to nie jest sektor transportowy, to bardziej są usługi proste, tego typu elementy, więc na pewno tutaj jest problem tego, że ta struktura tego, gdzie są poszukiwane miejsca pracy, także ze względu na wyjazd mężczyzn do Ukrainy i to, gdzie pracy szukają, to są zupełnie inne miejsca pracy. Nakłada się na to ogólnie nasza sytuacja na rynku pracy, o której też warto powiedzieć, bo raczej cierpimy
i tak
na niedobór.
Ona nie była dobra.
Rąk pracy niż ich nadmiar, to oznacza, że ten rynek pracy jest ciasny, można powiedzieć. Bezrobocie jest nadal bardzo niskie, presja płacowa jest bardzo wysoka, co dodatkowo przy wysokiej inflacji tworzy jednak środowisko bardzo mocno inflacyjne, co też z kolei nie pomaga na rynku pracy pracodawcom w poszukiwaniu pracowników ze względu na rosnące oczekiwania płacowe i koszty pracy. Demograficzne prognozy pokazują też bardzo wyraźnie, że z ubytkiem osób w wieku produkcyjnym będziemy mieli do czynienia przez najbliższe dekady. Czyli właściwie jest tak, że nasz rynek pracy będzie cały czas poszukiwał pracowników i to oznacza, że także te ręce, czy te osoby, które przyjechały, które mogą pracować, których kompetencje czy kwalifikacje gdzieś tam pasują do potrzeb, które na rynku pracy się pojawiają, zapewne pracę znajdą, chociaż tych deficytów, szczególnie w męskich zawodach, będzie sporo. Czy to oznacza, że coś można zrobić? Na pewno trzeba się zastanowić, czy na przykład, nie wiem, trochę w sektorze transportu, może po części w budowlance, zatrudnienie kobiet to nie jest taka zła opcja. Coraz więcej też widzimy jednak kobiet zatrudnionych w takich stricte produkcyjnych warunkach i myślę, że to jest jednak ten kierunek myślenia, jak zaspokajać deficyt na rynku pracy, który będzie się pojawiał w długim okresie. Oczywiście to oznacza inwestowanie w umiejętności, inwestowanie w kompetencje, także inwestowanie w umiejętności językowe, bo tutaj trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć i myślę, że to jest dużą barierą i w przypadku tej fali migrantów, z którą teraz mamy do czynienia, gdzie jednak większość osób nie zna języka polskiego, w przeciwieństwie do osób, które przyjeżdżały do Polski od 2014 roku, bo praktycznie od pierwszego konfliktu z Rosją w Ukrainie w 2014 roku, my obserwujemy bardzo dynamiczny przyrost cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski, zaczynają pracować, więc ta tendencja się troszkę zwiększyła, ale tak naprawdę to jest już coś, co obserwujemy od ładnych kilku lat i widać wyraźnie, że nasz rynek pracy absorbuje migrantów, natomiast tych, którzy znają Polski. Myślę, że tutaj też będzie problem z Tadżykami, z Uzbekami, że to są jednak osoby, które polskiego nie znają, zapewne komunikują się w języku rosyjskim, który już nie jest tak bardzo popularnym językiem w Polsce, jak był kiedyś, więc na pewno te bariery językowe, bariery kompetencyjne, to są te bariery, które będą na rynku pracy i do których musimy się przygotować w postaci chociażby kursów językowych, czy właśnie różnego rodzaju szkoleń poprawiających kompetencje.
Mówił pan prezes o barierach związanych z pozwoleniami z tego dalszego wschodniego rynku. Pani profesor o barierach językowych, a czy istnieją jakieś jeszcze inne bariery w zatrudnianiu pracowników za wschodniej granicy?
No, na chwilkę zatrzymamy się jeszcze na samych procedurach, bo jeżeli chodzi o i o wydawanie numeru PESEL, co idzie dość sprawnie, ale jeżeli chodzi o dalsze zgody, jeżeli chodzi o dopuszczenie do legalnego rynku pracy, to mamy bardzo duże zatory w urzędach wojewódzkich, więc tutaj by się należało zastanowić, czy tej kompetencji przynajmniej częściowo nie przenieść do innych miejsc, jak chociażby do urzędów pracy, które dysponują zasobami ludzkimi, żeby ten trafik obsłużyć. Absolutnie to, o czym mówi pani profesor, czyli kwalifikacje chociaż, należy podkreślić, że dzisiaj na rynku pracy nowi pracownicy z Ukrainy w zdecydowanej większości pracują poniżej swoich kwalifikacji. W większości są to osoby po studiach, więc również nie do przecenienia rola państwa, jeżeli chodzi o kwestie...
A ludzie pracują, że nie znają języka, to jest ta główna bariera, czy...
Bo taką pracę jest najprościej, bo właśnie te bariery są wtedy mniejsze, ale tutaj właśnie...
Ale to także częściowo na przykład nauczycielki, no one raczej nie znajdą pracy w systemie edukacji polskim ze względu na jednak bardzo różny system kształcenia, tak?
Ale też naszą rolą jako Polski jest ułatwienie tych wszystkich certyfikacji. Kwestia nauczycieli, kwestia lekarzy, pielęgniarek,
którzy mają
potężne... Brak personelu medycznego mało do Polski przyjeżdża, bo raczej zostaje na miejscu ze względu na potrzeby.
Ale są takie osoby, które byłyby skłonne podjąć tą pracę, a dzisiaj jakby nie mogą przejść przez system i osoby z kwalifikacjami pracują w placówkach medycznych, również poniżej swoich kwalifikacji, chociażby przyjmując posadę salowej zamiast wykwalifikowanej pielęgniarki.
A te
osoby mają kompetencje, oczywiście jest bariera językowa i tutaj można zareagować w postaci nawet krótkich, szybkich kursów takich branżowych, żeby te osoby mogły wejść dość łatwo w środowisko pracy. Tylko tak powtarzam, tutaj jest jednak do wykonania zadanie po naszej stronie, po stronie naszego kraju. To, o czym jeszcze chciałbym powiedzieć, to o bałaganie, jaki panuje we wchodzeniu Ukraińców do Polski, do polskiego rynku pracy. Do dzisiaj nie ma jednego miejsca, gdzie moglibyśmy obejrzeć, zobaczyć, jakie są oferty pracy w połączeniu z informacją o dostępności lokali mieszkalnych, z informacją o dostępności opieki dla dzieci, mówię o opiece przedszkolnej, szkolnej, żłobkowej, ale też pozaszkolnej, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zapewnienie form aktywności dla dzieci, żeby w tym czasie matki mogły poświęcić pracy zawodowej. Pracujemy, mam nadzieję, że to się zmieni, pracujemy dzisiaj, nieco późno, ale jednak ten dialog się rozpoczął ze stroną rządową nad przygotowaniem takiego jednego portalu, centralnej bazy, jednego miejsca, gdzie można by te wszystkie potrzeby pracodawców i pracowników spotkać. Rząd uruchomił portal Pomagamy Ukrainie GOV, natomiast ten portal no, nie spełnił oczekiwań, był zbyt, nie chcę używać złych słów, ale takim prymitywnym narzędziem jednak.
Na samym początku. Cokolwiek postawić z takiej potrzeby działania.
Zgadza się, więc tutaj nie jest kwestia krytyki, jest jakby takie
wołanie
dojrzałości. O to, żeby jednak, jeżeli coś projektujemy, to projektujemy to z tymi, którzy są zainteresowani korzystaniem z tego narzędzia, a tymi są pracodawcy, którzy jakby zgłaszają miejsca pracy, zgłaszają informacje. Tu pani rektor była łaskawa powiedzieć, że 140 tysięcy, według mojej wiedzy jest już 170 tysięcy, ale to jest ciągle zaledwie 10% tego, co potencjalnie jest dostępne, jeżeli chodzi o rynek pracy. No nie mówimy, że jest około 1,7 tysięcy.
No tak, ale z tego to połowa dzieci. Czyli mamy około 700 tysięcy tak naprawdę osób, które potencjalnie mogłyby
pracować. Część seniorzy jeszcze już takim zupełnie.
No seniorów jest mało, tam jest 1,5 do 2%, więc to jest mało.
Ale mówię o tym, że no, jednak jest Pani profesor jest wybitnym specjalistą, ale jeżeli zatrzymamy się na kwestiach demograficznych, to szanując całe nieszczęście, jakie spotkało Ukrainę i doceniając ten heroiczny ból i wysiłek Ukraińców, to jednak powinniśmy jako państwo patrzeć na tą sytuację jako jednak szansa dla demografii. Powinniśmy starać się te osoby zatrzymać w Polsce na dłużej, nie tylko na okres wojny. Wiemy, że jeżeli wojna się zakończy, oby jak najszybciej, to Ukraina przy pomocy różnych środków będzie w wieloletnim procesie odbudowy. Więc tam będą wygenerowane w sposób naturalny miejsca pracy. Sądzę, że niekoniecznie...
Zabranie specjalistów z powrotem do siebie.
Niekoniecznie gorzej opłacane miejsca pracy niż w Polsce. Więc można spodziewać się, że Ukraińcy, którzy opuścili polski rynek pracy, nie wrócą. Ci, którzy zostali, mogą tam dojechać. Należy spodziewać się, że polskie firmy, które daj Boże będą uczestniczyły w procesie odbudowy, również będą za sobą ciągnąć swoich pracowników. Więc ta wyrwa będzie się powiększać. Więc jeżeli mówimy dzisiaj o kobietach, to o czym słusznie mówi pani profesor, firmy już też to widzą, należy dopasowywać proces technologiczny, proces produkcyjny w firmach, żeby zawody, które uznawane były za męskie do tej pory, żeby również mogły w ten obszar wchodzić kobiety.
To się wydarzyć, czy ile czasu jest potrzebne i tutaj, które sektory najlepiej sobie radzą z takim przestrojeniem na pracowników?
To się już dzieje, są nawet przykłady, że przy odpowiednim ułożeniu i zaplanowaniu cyklu produkcyjnego efektywność kobiet jest niejednokrotnie większa niż mężczyzn, więc trzeba też wyjść z pewnego rodzaju stereotypów i to środowisko zmieniać. I myślę, że tu jest świadomość po stronie pracodawców i wiemy przecież, kto będzie dostępny w najbliższym okresie, kto jest dzisiaj dostępny, więc trudno poszukiwać mężczyzn, których nie ma. Tak? Oczywiście bardzo potrzebne są działania państwa, które dopuszczą, tak jak powiedziałem wcześniej, osoby z innych kierunków do Polski, do polskiego rynku pracy i o to nieustannie apelujemy i to w ramach pracy Rady Dialogu Społecznego czy w spotkaniach bilateralnych z przedstawicielami polskiego rządu. Wierzymy, że to się uda i że no, ta sytuacja wywoła taką prawdziwą, rzetelną reakcję naszego kraju na w ogóle przygotowanie czegoś takiego, co nazywamy polityką migracyjną, a która dzisiaj też czas pokazuje, była absolutnie na takie sytuacje nieprzygotowana.
No właśnie, pani profesor, czy jest szansa, że ta nasza polityka migracyjna się zmieni i czy ten napływ uchodźców będzie w stanie zmniejszyć nasze różnego rodzaju wyzwania demograficzne, o których zaczął pan prezes też mówić?
Znaczy, mam wrażenie, że nasza polityka migracyjna kształtuje się bardzo oddolnie. Tak? Znaczy, ja nie spodziewam się z różnych przyczyn i powodów, żeby powstał dokument, który się nazywa polityka migracyjna, natomiast już dzisiaj widać to, o czym na przykład mówi pan prezes, tak? Że gdzieś tam ten rynek pracy dla części cudzoziemców został wcześniej otworzony. Teraz pytanie, w jaki sposób to otwieranie rynku pracy poszerzyć na nowe kraje, co, jak rozumiem, dzieje się w dialogu, ale no, miejmy nadzieję, że się zadzieje. I myślę, że w ten sposób jednak na potrzeby, które widać na rynku pracy, poprzez różnego rodzaju działania takie oddolne, krokowe, można oczekiwać, można zadziałać. Pytanie, Polska się staje coraz bardziej wielokulturowa, chociaż nadal, jeszcze zwracając uwagę na pewne bariery, na pewno jest potrzeba pracy nad budowaniem umiejętności właśnie działania w środowisku wielokulturowym, bo już coraz częściej pracujemy nie tylko w środowisku jednej narodowości, tylko dwóch, trzech, czterech, coraz większej liczby, więc na pewno to jest też ten element, do którego pracownicy, pracodawcy, wszyscy musimy się przyzwyczaić. Natomiast pytanie, gdzie dalej rynki pracy otwierać, tak? Wiemy, że jakby dużo zasobów pracy i potencjału jest na przykład w Afryce, więc pytanie, w jakim stopniu jesteśmy w stanie także otwierać nasz rynek pracy na migrantów z tego kontynentu. Na pewno to będzie dyskusja. Wracając do tego, co powiedział pan prezes, tutaj oczywiście myślę, będziemy mieli taki dylemat trochę, bo z jednej strony na pewno jak wojna się skończy, miejmy nadzieję, że skończy się jak najszybciej, ten proces odbudowy Ukrainy będzie długi, będzie potrzebował zasobów i myślę, że tutaj no, jesteśmy w takim konflikcie, że trochę chcielibyśmy wykorzystać te osoby, które przyjechały do nas, ale z drugiej strony no, myślę, że nie chcielibyśmy kontrybuować do takiego drenażu kraju, tak. Mózgów. I zresztą też wiemy, współpracując na przykład z uczelniami ukraińskimi, że nasza współpraca bardziej polega na tym, żeby wspierać uczelnie w tym, żeby studenci mogli się uczyć pomimo konfliktu, pomimo wojny i nadal jednak na uniwersytetach ukraińskich kontynuować swoją edukację, a nie przyjeżdżać do Polski. I moim zdaniem to jest bardzo rozsądne zachowanie ze strony uczelni ukraińskich, ze strony rządu ukraińskiego, żeby faktycznie pilnować trochę swojego kapitału ludzkiego. Więc ja bym tak bardzo nie ostrzyła zębów i tutaj patrząc bardziej z takiej społecznej strony, myślę, że no przed nami bardzo duży wysiłek i na pewno będziemy chcieli pomagać Ukrainie jako kraj, jako społeczeństwo, tak jak do tej pory. I wiemy, że też bardzo wiele innych krajów patrzy na Polskę jako takie miejsce, które może trochę wspierać organizację takiej odbudowy i pomocy, dopóki to będzie konieczne. Przypisuje. Więc myślę, że to także powinniśmy mieć z tyłu głowy, rozmawiając na temat potencjału pracowników ukraińskich w Polsce.
A czy myśląc o tych zmianach na rynku pracy wywołanych agresją Rosji na Ukrainę, ważnym czynnikiem, który gdzieś tam w statystykach odgrywa rolę, jest napływ ekspertów, specjalistów z Rosji do Polski. Czy jesteśmy przygotowani? Bo widzimy różne zestawienia, ilu informatyków opuściło Rosję niezadowolonych z decyzji o agresji i czy tutaj jesteśmy też w jakiś sposób otwarci, czy jakieś działania systemowe po to, żeby być może ten kapitał intelektualny na dłużej utrzymać u siebie, panie prezesie.
Na dzisiaj Rosja jako państwo sama się wyizolowała od reszty świata, w tym od zachodniej Europy. Natomiast oczywiście są przypadki, no, taką najbardziej popularną grupą są słynni już informatycy, którzy wyjechali z Rosji. Ale oni de facto swoją pracę, swoje usługi mogą świadczyć z dowolnego miejsca na świecie.
Najtrudniej ich zatrzymać w jednym kraju.
Byle był spokój i pokój. Więc oczywiście w naszym interesie jest to, żeby ci ludzie zostali w Polsce, ale musimy mieć świadomość, że to jest akurat grupa bardzo elastyczna i mobilna, jeżeli chodzi właśnie o przemieszczanie, o poszukiwanie pracodawcy, o dzieleniu swojej pracy pomiędzy różnych pracodawców, więc o tych ludzi nie trzeba się szczególnie martwić i nie trzeba im szczególnych zachęt, poza oczywiście wszelkimi rodzajami ułatwieniami w przemieszczaniu się, ale to dotyczy nie tylko Polski, ale całej Unii. Natomiast no, na dzisiaj też patrząc po statystykach poparcia dla tego, co dzieje się w Rosji, no ciężko spodziewać się jakiegoś szerokiego napływu migrantów z tego kierunku i tu jednak zalecałbym daleko idącą ostrożność. Oczywiście musimy to mieć w swojej perspektywie, że taki ruch może nastąpić, czy może przybierać na sile, natomiast na dzisiaj ja ze swojej perspektywy nie obserwuję ani większej chęci, ani nie docierają do nas sygnały, że może to być zjawisko jakieś szersze, a na pewno nie masowe.
Czy do tego wątku pani rektor chciałaby coś ze swojej perspektywy?
Ja się w pełni zgadzam, tak? Jakby też możemy oczekiwać i zresztą całkiem sporo obywateli Białorusi u nas pracuje już. To też jest widoczne, więc to też jest kraj, z którego możemy spodziewać się pewnej grupy migrantów. Natomiast no, mam wrażenie, że to nie będzie znowu bardzo masowa skala, tak? Więc jakby tutaj raczej myślę, wykorzystanie potencjału tego, który mamy, otwieranie się na trochę dalsze rynki, jeżeli chodzi o przyjazd migrantów. no, pracę nad rzeczoną wielokulturowością, szkolenie językowe, znaczy umiejętności językowe, to jest, myślę, bardzo duża bariera, tak czy inaczej, bo jednak polski jest trudnym językiem do nauczenia się i mało popularnym, tak? Znaczy, gdybyśmy porównali to, nie wiem, z angielskim i poszukiwaniu pracy na brytyjskim rynku pracy, no to te bariery językowe prawdopodobnie łatwiej jest tam ograniczyć niż w przypadku Polski. Ale ze względu na demografię to są wyzwania, z którymi prędzej czy później musimy się zmierzyć i widać, że nasz rynek pracy już, tak jak powiedziałam, no, co najmniej od tych 8 lat coraz bardziej absorbuje migrantów i to jest tendencja, która będzie się kontynuowana tutaj. Jakby potrzeby rynku pracy będą wymuszać zmiany.
Jeszcze bym się zatrzymał na chwilkę na tych właśnie krajach środkowo-wschodniej Azji, a tak mówiąc wprost mam na myśli dawne Republiki Radzieckie. Pełna zgoda co do bariery językowej, natomiast mimo tego, że tam już i mentalność, i kultura, i religia są inne, jest dużo większa różnica niż chociażby pomiędzy Polską a Ukrainą czy Białorusią, to jednak są to osoby bliższe kulturowo i językowo Polsce, bo jednak rosyjski i polski, grupa języków słowiańskich do siebie jednak podobnych w jakiejś mierze. Ta bariera przyjścia jest nieco mniejsza. Oczywiście, jeżeli pomyślimy dalej o takich krajach jak Indie, czy to, o czym mówi pani profesor, kraje Afryki, no to rzeczywiście sam język jest barierą, tak? Natomiast takim pierwszym ruchem dość naturalnym wydaje się takie możliwie duże otwarcie na te kraje Europy Wschodniej.
To, że mamy menedżerów, którzy znają rosyjski, bo są też z tego obszaru, to mogą zarządzać pracownikami, trochę łatwiej całe jakby takie grupy absorbować.
A tu jest sytuacja dość prosta, jeżeli jest tylko wola polityczna, jeżeli wyzbędziemy się tych uprzedzeń, czy takiej opinii o tym, że to, jeżeli Uzbekistan, Tadżykistan to jest duże zagrożenie terrorystyczne, no to po to są w tym państwie służby, że można to sprawdzić, to raz. A jeżeli chodzi o przepustowość polskich placówek, gdzie w takich ambasadach czy placówkach pracuje po kilku, bardziej trzech niż 13 konsuli, no to siłą rzeczy nie jest to do obrobienia, więc nie ma pretensji do tych ludzi. Natomiast są dwa wyjścia, albo doposażyć te placówki w nowe etaty, albo odsuwać to na zewnątrz. I żeby daleko nie szukać, jest gotowy przykład w Ukrainie, gdzie naszych kilka konsulatów generalnych nie było w stanie obsłużyć fali ludzi, którzy chcieli do Polski wyjechać. Zostało to odsuwane podmiotom prywatnym, którzy całą tą papierologię, te proste procesy przygotowywali i dostarczali de facto do naszych placówek gotowce do wykończenia, tak? I to, żeby było jasne, dzieje się bez uszczerbku dla budżetu państwa, bo za te aplikacje płaciły osoby starające się wyjechać do Polski, więc to można sobie poradzić. Jeżeli taki wspomniany, będę drążył, Tadżykistan nie ma placówki polskiej na swoim terytorium, czyli ludzie z Tadżykistanu muszą przez Taszkent, czyli Uzbekistan, ubiegać się o pozwolenie, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w Tadżykistanie zbierać dokumenty i w sposób jakby przygotowany, sprofesjonalizowany dostarczyć je do placówki w Taszkencie, jeżeli nie mamy dzisiaj możliwości jako kraj szybko uruchomić placówki w takim Tadżykistanie. Są proste jakby rzeczy, które można wdrożyć, mechanizmy usprawnić, żeby to służyło tak polskiemu rynkowi pracy i polskiej gospodarce.
Polskiemu rynkowi pracy i też pracodawcom, a pytanie, czy ze strony pracowników nie nasila się obawa, że napływ coraz większy nie pogorszy ich sytuacji, jeżeli chodzi o dochody. Akceptowanie coraz niższych stawek, umów śmieciowych z pewnej konieczności, czy to nie są pewne elementy, które ten rynek mogą popsuć z perspektywy pracownika? Pani profesor.
Moim zdaniem nie. Naprawdę te ubytki, które obserwujemy na rynku pracy są ogromne, tak? Demografia jest dosyć bezlitosna i tutaj bardzo wyraźnie prognozy pokazują, że w perspektywie najbliższych dekad ładnych parę milionów osób z zasobów pracy nam ubędzie. To oznacza, że jednak
stały rynek pracownika.
Mamy teraz ogromny rynek pracownika, więc na pewno to, że znaczy nie spodziewam się też, żeby te migracje, o których mówił pan prezes, nawet jeżeli udrożnimy wszystkie procedury, to nie będą miliony osób, które zaczną do naszej granicy pukać, więc jakby z tej perspektywy moim zdaniem to nadal będzie raczej uzupełnianie deficytu, który powstaje, niż tworzenie sytuacji, gdzie pojawi się konflikt, bo tych miejsc pracy jest za mało, a chętnych do pracowania na nich jest za dużo. To już moim zdaniem na rynek pracy w Polsce nie powróci raczej. Może trochę będzie obniżona presja płacowa, aczkolwiek znowu nasz rynek pracy jest bardzo mocno podzielony, bardzo mocno posegmentowany, więc to na pewno nie będzie presja płacowa wszędzie. Będziemy mieli takie części rynku pracy, jak wspomniani informatycy, którzy no właściwie mają globalny rynek pracy, czy co najmniej europejski rynek pracy, gdzie stawki, które zarabiają, muszą być podobne wszędzie, bo inaczej po prostu pojadą gdzie indziej, czy zaczną świadczyć swoje usługi gdzie indziej. I na te globalne trendy też musimy się przygotować, że w niektórych przynajmniej segmentach no właściwie konkurujemy o pracownika nie tylko w Polsce, ale i w Europie i tam no raczej nie spodziewam się tego, że nawet jak przyjadą migranci, pojawi się problem, nie wiem, zaniżonych stawek wynagrodzeń. Raczej...
Ale w pewnych branżach może być gorzej. Czy są takie, które w tym obszarze będą w gorszej sytuacji?
Są oczywiście, trzeba być uczciwym, są oczywiście przypadki po stronie pracodawców, że zastępują osobę droższą osobą tańszą. Natomiast są to przypadki w kategorii może nie pojedynczych, ale dość jednostkowych. Że jest, nie wiem, pani trener fitness, która jest Polką i zarabia 7 tysięcy i przychodzi pani z Ukrainy, która tą samą pracę podejmie za 5200. Więc takie pojedyncze sygnały do nas docierają. Natomiast absolutnie nie można mówić tutaj o żadnej masowości zjawiska. Jeżeli patrzymy na, nie wiem, na branżę HoReCa, to bardziej jest właśnie wypełnianie luk osobami, które mogą tą pracę podjąć, niż zastępowalność, czy zastępowanie droższego pracownika tańszym. Dzisiaj w dobie łatwości komunikacyjnej, jeżeli chodzi o technologię, internet, media społecznościowe, ciężko oczekiwać, że pracownik przyjeżdżający nie wie o sytuacji na rynku pracy, nie wie o możliwościach, nie wie o wynagrodzeniach. Być może być tak, że w pierwszym momencie, żeby dostać jakąkolwiek pracę, ktoś podejmie ją poniżej pracy rynkowej, poniżej pensji rynkowej. Natomiast to będą okresy krótkie, bardzo przejściowe i odpowiedzialni pracodawcy mają tego świadomość, wolą mieć dzisiaj pracownika, który jest jakby najdroższy w tym pierwszym okresie, bo trzeba go doszkolić, przygotować, nauczyć, więc też nie będzie podejmowane ryzyko, żeby kogoś tanio zatrudnić po to, żeby go szybko stracić, więc te dysproporcje bym się nie spodziewał. Zresztą z moich rozmów z firmami wynika, że nie ma tego typu zjawisk.
Gdzieś się pojawiają bardzo, 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 bardzo fajny przypadek.
Tradycja czwartkowego forum jest to, że w takiej części proszę gości o pytania wzajemne. Poproszę pana prezesa o pytanie do pani profesor, a panią profesor o rewanż, brzmi pytanie do pana prezesa.
Pytanie z obszaru demografii, pani profesor. Czego jako pracodawcy możemy spodziewać się w najbliższym okresie? Mówię o dekadach dwóch najbliższych, tak? Jeżeli chodzi właśnie o rynek pracy w kontekście starzejącego się społeczeństwa, w kontekście odejść na emerytury.
Będziemy się spodziewać na pewno tego, że rąk na rynku pracy będzie ubywać, przynajmniej tych z Polski, co związane jest z tym, że no już na emeryturę właściwie odeszły osoby urodzone w powojennym wyżu demograficznym, ale no, ci, którzy dzisiaj są w sile wieku, czyli wyż demograficzny lat 80., osoby 40+, no też w perspektywie 2-3 dekad będą przechodzić na emeryturę. Dzieci się rodzi coraz mniej, młodych wchodzących na rynek pracy jest coraz mniej, to wyraźnie widzimy. To są zresztą inni pracownicy, o innych oczekiwaniach, innym podejściu do etosu pracy, co też obserwujemy wśród naszych dzieci, no nie oszukujmy się. Więc ta zmiana pokoleniowa będzie bardzo mocno widoczna. Już to zresztą widzimy na przykład, że osoby młode wcześniej zaczynają pracę niż kiedyś. No, u nas na SGH właściwie na drugim roku już ciężko znaleźć studenta, który nie pracuje, tak? Więc to też pokazuje, jak bardzo sytuacja się zmienia. Oczywiście SGH jest specyficzną uczelnią, ale to jest trend, który widzimy globalnie. Znaczy krajowo, właściwie takie doświadczenia zawodowe, więc na pewno właśnie te potrzeby angażowania jak największej grupy tych, którzy potencjalnie mogą pracować, imigrantów, będą narastały. To oznacza na pewno szukanie rozwiązań, które pomogą kobietom się zaangażować bardziej na rynku pracy, więc wszystkie rzeczy związane z ułatwianiem zatrudnienia, rozwojem opieki żłobkowej, która nadal w Polsce kuleje, to myślę, tutaj rola pracodawców paradoksalnie też jest bardzo duża. Kiedyś mieliśmy dużo przyzakładowych żłobków. Mam wrażenie, że coraz bardziej wracamy do tej tradycji i coraz więcej właśnie takich żłobków, przedszkoli przy zakładach pracy powstaje właśnie dlatego, żeby kobiety mogły się angażować do pracy. Wydłużanie aktywności zawodowej, oczywiście wiek emerytalny. Z wypowiedzi polityków słyszymy, że to jest trudne do ruszenia, natomiast ja przypomnę, że wiek emerytalny jest tylko prawem pracownika, a nie obowiązkiem, więc szukanie rozwiązań, które będą zachęcały te osoby, które są wartościowe, które jeszcze mogą kontynuować zatrudnienie dłużej, to też na pewno jest znowu ogromne pole do popisu i polityk publicznych i także pracodawców, którzy mogą tworzyć atmosferę taką, że ludziom po prostu się nie będzie chciało przechodzić na emerytury, bo im się tak dobrze pracuje, więc myślę, to są te elementy poza migrantami, na które warto zwrócić uwagę, biorąc pod uwagę tendencje demograficzne.
I panie rektor, proszę o rewanż pytaniem do pana prezesa.
Ja może zapytam o te żłobki przedszkola, jak właśnie, to wygląda. Czy państwo
budujecie na potęgę?
Budujecie na potęgę. No to nie, ale czy coś takiego jest widoczne w działaniach przedsiębiorstw?
To wynika ze świadomości pracodawcy, tak? No to o czym pani profesor mówi, tak? Szukamy odpowiedzi na te wyzwania demograficzne, na deficyt, jaki występuje na rynku pracy i mamy świadomość tego, co się będzie działo. Nie znając jakby dokładnych parametrów, tutaj się jakby oddajemy w ręce ekspertów, takich jak pani rektor. Natomiast ta świadomość jest, jeżeli chodzi zarówno o budowanie klimatu do tego, żeby i warunków do tego, żeby pozostawać dłużej aktywnym w kontekście pracowników, na których nam zależy, to staramy się ich absolutnie zachęcać, żeby z nami zostawali. Podobnie jak historia ze żłobkami. Nie jest to zjawisko masowe na dzisiaj. Być może jest to kwestia jeszcze większej świadomości, być może jakiegoś systemu zachęt, wsparcia z poziomu państwa dla tego typu rozwiązań, ale jest coraz więcej przykładów, gdzie rzeczywiście firmy uruchamiają przy zakładach pracy placówki opiekuńczo-wychowawcze, w tym żłobki i przedszkola, tak? Bo rzeczywiście znamy sytuację w dostępności tego typu miejsc i wiemy, że jest trudno, i wiemy, że sporo kobiet nie wraca na rynek pracy, bo nie ma co zrobić z dzieckiem, więc z perspektywy takiego rachunku ciągnionego, no jest to na koniec dnia się musi opłacać, tak? I świadomy pracodawca oprócz tego, że chce być odpowiedzialny społecznie, to również potrafi liczyć i kalkulować. Wie, że jeżeli ma przy swojej firmie żłobek czy przedszkole, to wie, że jest bardziej konkurencyjny na rynku pracy.
Czyli te zachęty ze strony państwa wcale nie są potrzebne.
Byłyby mile widziane, natomiast oczywiście to, co zawsze powtarzamy, żeby być w Polsce przedsiębiorcą, pracodawcą trzeba być optymistą, trzeba umieć liczyć zwłaszcza na siebie i tą dewizą się, z tą dewizą żyjemy.
Niech to będzie dobrą puentą naszego spotkania. Bardzo dziękuję. W czwartkowym forum SGH udział wzięli pan prezes Rafał Baniak, prezes Zarządu Pracodawców RP, oraz dziękuję. Pani profesor Agnieszka Chłoń-Dominczak, prorektor SGH do spraw nauki, a jednocześnie dyrektor Instytutu Statystyki i Demografii, więc te wątki demograficzne siłą rzeczy dzisiejszej rozmowie z tego tytułu brzmiewały. Zapraszam za tydzień na czwartkowe forum, w którym udział weźmie pan prezes Krzysztof Drynda z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, a rozmówczynią ze strony SGH będzie profesor Marzena Weresa, dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej. Bardzo dziękuję, nazywam się Bartosz Majewski, a program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiewski.